Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moimi i Państwa gościniami są pani Agnieszka Staniszewska-Mul, dyrektorka Biblioteki Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz pani Joanna Szulborska-Łukaszewicz z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowne panie, spotykamy się dzisiaj dlatego, ponieważ znamy najlepszych krakowskich animatorów kultury. Spoglądam już tutaj na panią dyrektor, bo to panią można nazwać jedną z najlepszych animatorek kultury w Krakowie. Niedawno, bo w poniedziałek dowiedziała się pani o tym zaszczytnym tytule. No więc jakie emocje pani towarzyszą jako reprezentantce instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Kraków?
To nagroda dla instytucji, zatem ja jedna to tak naprawdę 300 animatorów, 300 animatorek naszej Biblioteki Kraków i nasze blisko 60 filii na terenie całego miasta. Dostrzeżono projekty, które powiązane są z naszymi piknikami na Powroźnicze, o których na pewno będziemy rozmawiać, ale ja chciałam powiedzieć, że w każdej naszej filii, nawet w tej, w której zdawałoby się jest za ciasno, żeby coś się działo, coś się dzieje, bo bibliotekarze to bardzo aktywna, bardzo kreatywna grupa, rozsadzają nas emocje i mamy zawsze za dużo pomysłów.
Te pomysły zostały docenione przez jury, które w tym roku przyznawało właśnie nagrody dla najlepszych animatorów kultury. Pani Joanno, proszę przypomnieć, czym jest ten konkurs, czym jest dla animatorów kultury ta nagroda właśnie.
To jest nagroda, którą ustanowiliśmy w 2022 roku. Po raz pierwszy, pierwsza edycja odbyła się w 2022 roku tego konkursu. Idea była taka, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu animatorów, edukatorów kultury. Przeprowadziliśmy w 2019 roku właśnie badania dotyczące pola edukacji kulturowej w Krakowie i stamtąd wyniki, które odczytaliśmy, dotyczyły tego, że animatorzy są niedoceniani w ich pracy, niezauważani. Ta praca jest marginalizowana bardzo często. W związku z tym pojawiła się potrzeba, żeby ich zobaczyć. Oczywiście dzieje się to gdzieś równolegle w procesie ogólnopolskim, ponieważ w zasadzie od kongresu w 2009 roku, Kongresu Kultury Polskiej, który miał miejsce w Krakowie, bardzo wiele mówiło się o tym, że ta edukacja, która jest prowadzona tym torem formalnym, szkolnym, jest niewystarczająca i społeczeństwo coraz słabiej czyta kody kulturowe, coraz mniej chętnie uczestniczy w różnych formach kulturalnych zajęć, bo też one nie są wystarczająco atrakcyjne i ludzie nie mają potrzeby uczestniczenia w kulturze. Stąd też wydawało się, że jest to ważne, żebyśmy my jako Kraków też podjęli działania obok Warszawy, która przez kilkanaście lat miała swój program edukacji kulturowej. Różne inne miasta również próbowały programy swoje podejmować, aczkolwiek nasz jest o tyle wyjątkowy, bo jest właśnie ukierunkowany na animatora i edukatora kultury. Czyli chodzi o to, żeby to był zastrzyk finansowy, ponieważ jest to nagroda finansowa dla konkretnych osób i pula nagród dla osób fizycznych to jest 30 tysięcy złotych. Natomiast dla podmiotu najlepiej postrzeganego w danym okresie za działania w zakresie edukacji kulturowej 20 tysięcy złotych brutto. Także nie jest to tylko i wyłącznie pochwała, pogłaskanie po głowie i dostrzeżenie działań, ale także jest to wymierna nagroda finansowa, którą można wykorzystać na działania.
Czyli można powiedzieć, że głównym celem przyznawania tej nagrody jest promocja tego zawodu, jakim jest animator kultury czy też edukator kultury. No i pytanie teraz, czy po tych 2 latach, odkąd ta nagroda jest przyznawana naszym krakowskim środowisku, widać dziś ten zawód, dostrzegamy animatorów i edukatorów w sferze kultury?
Ja myślę, że coraz lepiej widać. Myślę, że generalnie nagroda też stała się już lepiej rozpoznawalna, mimo że to jest dopiero 2. edycja, ale widzieliśmy to po liczbie wniosków, które wpłynęły, prawda? Bo w tym roku mieliśmy 80 wniosków, które dotyczyły 40 kandydatów do nagrody. To zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku przy pierwszej edycji, ale też widać po zajęciach, po treści tych wniosków, prawda? Więc ja mam nadzieję na na pewno też wielokrotnie z członkami Komisji Kultury dyrekcja rozmawia o programie edukacji kulturowej, komunikujemy te działania, które są realizowane, więc myślę, że i radni więcej uwagi przywiązują do tego pola, jakim jest edukacja kulturowa i mają świadomość, że to jest ważne, bo myślę, że jednak bardzo długo w naszym kraju pokutowała ten sposób myślenia, ta mentalność, że chodzimy do szkoły i to wystarczy. Przy realizacji pierwszego programu edukacji kulturowej, którego elementem jest przecież nagroda Animator Roku, no, spotykaliśmy się z sytuacją, kiedy ktoś mówił, że ale ja już skończyłem szkołę, ja nie chcę się edukować dalej bardziej, prawda, że ja wiem wszystko, natomiast no, nie jest to prawdą, bo edukatorzy, tak jak każdy z nas, potrzebuje tej edukacji, stymulowania bodźców przez całe życie, żeby kreować, wymyślać i rozpalać do działania innych, prawda, więc to jest szalenie, szalenie ważne i wydaje mi się, że no, na przykładzie Biblioteki Kraków my w ogóle obserwujemy ogromny proces zmiany, która zaszła. W zasadzie oczywiście, jeżeli byśmy sięgnęli do sprawozdań sprzed dziesiątek lat, tam również znajdziemy mnóstwo świetnych zajęć, tak, które były, ale bardzo niewielkie grono osób o nich wiedziało, prawda? Ponieważ sposób komunikowania no, był zupełnie inny i dotarcie do odbiorców było inne, więc w świadomości mieszkańca jednak biblioteka była, wydaje mi się, postrzegana bardziej jako miejsce wypożyczenia książki, co się bardzo zmieniło w tej chwili, bo jednak jest postrzegana jako to miejsce spotkania, miejsce integracji lokalnej społeczności, co też było jednym z założeń naszego programu rozwoju kultury, prawda? Żeby nasze instytucje kultury były tymi miejscami, które mimo, że są ulokowane niekoniecznie w centrum miasta, w odległych punktach, miejscach czy w różnorodnych miejscach, były tym miejscem atrakcyjnym na spotkanie dla lokalnej społeczności, na wymianę myśli, doświadczeń i uczestniczenie i rozwijanie swoich kompetencji, czy też po prostu no, cieszenie się wspólne z uczestnictwa w czymś wspólnie.
Pani dyrektor, to jak zmieniła się Biblioteka Kraków? Jak poszerzała swoją atrakcyjność? Jak rozszerzała grono odbiorców, czytelników, zarówno tych młodszych, jak i starszych?
Widzimy, że dziś w takim dużym mieście ze świadomymi rodzicami jak Kraków, coraz większa liczba rodziców jest świadoma tego zgubnego przecyfryzowania dzieci, przebodźcowania cyfrowego i szukają takiego miejsca, w których dziecko spędziłoby czas fajnie dla siebie. Rodzic od razu wie, że to jest rozwojowo fajnie, a nie jest to prosto, bo ten rodzic konkuruje ze smartfonem, z tabletem, z grą na komputerze i tak naprawdę jeżeli ktoś z Państwa czytelników ma małe dzieci i nie wie, jak oderwać to małe coś od tego telefonu, bo rodzic będzie zachęcał, no dla dziecka nie jest to często przekonujące, choć najlepszy przykład jest w domu, to zapraszamy na nasze wydarzenia. Dzieci wchodzą, zapominają o telefonie, dzieci widzą inne dzieci, organizujemy mnóstwo zabaw i to nie są zabawy takie szkolno-literacko-książkowe, to są naprawdę najróżniejsze warsztaty, najróżniejsze atrakcje. My na piłkę nożną gramy jak trzeba, sambę będziemy tańczyć, pipi lata po ogrodzie, jak to są dni skandynawskie. I dzieci naprawdę zajmują się sobą, zajmują się zajęciami. Nawet dzieci, o których rodzice mówią, że nie potrafią 5 minut siedzieć na miejscu, siedzą z nami, z naszymi koleżankami, bibliotekarkami, kolegami bibliotekarzami, siedzą, malują, wycinają, tworzą, wymyślają. Proszę po prostu tylko przyprowadzić dziecko na nasze wydarzenie, a my już zajmiemy się resztą.
Jednym słowem, mimo że są tam też mole książkowe, to te mole również robią zupełnie co innego, nie tylko paradują i czytają.
I ta nagroda bardzo nas cieszy, bo my jesteśmy na początku tej ścieżki, która dotyczy naszych pikników. Tak jak mówię, wydarzenia po filiach się dzieją, ich jest dużo i to jest wspaniała oferta zaangażowanego środowiska gdzieś tam w dalszych dzielnicach, ale nasza rozpoznawalność dzięki piknikom, które organizujemy, rośnie i rozpoznawalność wydarzeń w naszym terenie, w naszych filiach też dzięki temu rośnie. A nasze pikniki, to przypomnijmy, to jest oferta wybranych weekendów w ogrodzie przy naszej Bibliotece Głównej na ulicy Powroźniczej. Proszę Państwa, to jest 2 minuty spokojnym krokiem przez Most Dębnicki po drugiej stronie Jubilata. Wchodzicie państwo w zupełnie inny świat. Za ogrodem, w ogrodzie, za murem stoi dworek Matejkówny. Drzewa, ławeczki, nasze leżaki, nasze koce do piknikowania, atrakcje, zabawy dla dzieci. A nagroda cieszy nas dlatego, że to jest nasz trzeci sezon. Te pikniki wystartowały w takiej formule dwa lata temu. Teraz startujemy z nimi trzeci raz. I cieszy nas frekwencja. Zauważyliśmy, że myśmy zyskali takie stałe grono odbiorców. Ono rośnie, przybywa uczestników. I fakt, że dostajemy tę nagrodę, jest takim potwierdzeniem, że to był bardzo dobry pomysł, bo to naprawdę kosztuje bardzo dużo pracy i wysiłku ze strony ogromnego zespołu.
No, w ubiegłym tygodniu, dodajmy choćby, odbył się piknik w Bibliotece Kraków, noszący tytuł Urodziny Wisełki. To w nawiązaniu oczywiście do urodzin Wisławy Szymborskiej.
Tak. Robiliśmy koty z origami, układaliśmy lepieje, wycinaliśmy niczym Wisława Szymborska pocztówki. To dopiero cieszyło się ogromnym powodzeniem. To samo zresztą robiliśmy dzień później na otwarciu parku Wisławy Szymborskiej. No i ponieważ teraz mamy książkę szalikową pana Ruśnika, to dziergaliśmy też szalik. Michał Ruśniak również wydziergał tam parę oczek. My dziergamy, będziemy dziergali dalej i z szalikiem Wisławy Szymborskiej jako takie coś, co zostanie po tym naszym pikniku, spędzimy całe lato.
Pani Joanno, wspomniała pani o tym, że w tym roku do konkursu zgłoszono 80 wniosków. Jakimi kryteriami posługiwała się komisja konkursowa przy wyborze tych najlepszych animatorów kultury, a dodajmy, że ta nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach, w kategorii osoby fizyczne i w kategorii podmioty.
Tak, zawsze to jest kwestia innowacyjności i pod względem metod i sposobu działania i podejmowanej tematyki, także ta innowacyjność jest szalenie ważna i pewne wykraczanie poza utarte ścieżki, poza ramy. To wydaje się najistotniejsze, w związku z tym też z tym wiążą się i tegoroczne wybory, choć te wybory wcale nie były łatwe, ponieważ bardzo wiele było kandydatur, które były intrygujące i w zasadzie zasługiwałyby na to wyróżnienie, prawda? Docenienie tych działań. No, jednak trzeba było te decyzje podjąć. Oczywiście mogła to być jedna nagroda w wysokości 30 tysięcy złotych. Niemniej komisja tu zdecydowała, że podzielimy te środki pomiędzy dwa zespoły i jeden tandem. Tu może od razu wspomnę, że właśnie ze względu na ten sposób działania, innowacyjność wyróżniona została pani Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski, którzy byli kiedyś twórcami słynnej koncepcji Domu Kultury Inspiro, który funkcjonował przez lata. Niemniej teraz odpowiadają za projekt Literackie Chwile w Pałacu Potockich. I tutaj ta innowacyjność, ona polega na tym, że podobnie jak w przypadku Biblioteki Kraków zresztą, prawda, że ta książka nie kojarzy się tylko i wyłącznie, czy spotkanie z książką nie kojarzy się wyłącznie z książką, a włączane są tutaj te różne metody, różne rodzaje sztuk są tu łączone po to, żeby dzieci miały radość poznawania świata, uczenia się innych ludzi, rozmowy, budowania relacji, prawda? Także to jest szalenie ważne. Ale to jest też uczenie młodych ludzi, dzieci kreatywności, własnej twórczości, prawda? Bo gdzieś tam te hasła zatraćmy się w tym tworzeniu. One rzeczywiście z relacji uczestników tych literackich chwil, takie rzeczywiście są. A nawet wzięłam tutaj ze sobą taki fragmencik wniosku, który zgłaszający napisał. Pani Beata wita się z dziećmi, następnie wspólnie zaglądają przez dziurkę od klucza, wypukują tajemniczy kod otwierający drzwi lub wnoszą ciężką walizkę.
To nie jedyni nagrodzeni. Wspomniała pani o kilku laureatach w kategorii osoby fizyczne. Jeszcze zostali nagrodzeni pan Krzysztof Gacek i pani Dorota Gaczor.
Tak. Tak. Pan Krzysztof Gacek jest niesamowitą osobą, bo w ośrodku szkolno-wychowawczym numer 6 przy ulicy Niecałej prowadzi klub Planszaki z Niecałej. Klub, który bazuje na grach planszowych. Klub, który integruje osoby słyszące, niesłyszące, osoby z afazją, z zaburzeniami właśnie tej komunikacji językowej, gdzie ta przestrzeń gry powoduje, że osoby się otwierają, łatwiej nawiązują kontakty, budują relacje i wydaje się, że to jest rzeczywiście kandydatura bardzo warta docenienia. Co więcej, osoby niesłyszące bardzo często są osobami prowadzącymi różnego rodzaju turnieje, które odbywają się w różnych miejscach i to te niesłyszące uczą słyszących gry, prawda? W związku z czym jest to ta dużo lepsza forma nawiązywania kontaktu, budowania relacji niż kontakt, o którym tu pani dyrektor wspominała, kontakt z komórką i media społecznościowe, prawda? Co dzisiaj jest dużym problemem dla wielu rodziców i wielu młodych ludzi po prostu. Także, ale też ucieszyło nas bardzo, bo w tym roku mieliśmy właśnie kilka kandydatur nauczycieli, ponieważ my nie chcemy, w myśl naszego programu rozwoju kultury nie chcemy dzielić, chcemy integrować i nasz program ma dotyczyć edukatorów, animatorów związanych zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, jak i ośrodkami szkolno-wychowawczymi czy placówkami oświatowymi. I tutaj przypadek pana Krzysztofa Gacka akurat jest taki, prawda? Więc wydaje się, że tutaj ta kandydatura jest bardzo istotna. Natomiast pani Dorota Kaczor jest przedstawicielką, czy też założycielką właściwie Fundacji Sztukarnia. Podejmowała szereg różnych działań ukierunkowanych na działania dziewczyńskie, herstorie. Przeprowadziła szereg różnych warsztatów, także warsztatów teatralnych, włączających kobiety, różne wiekowo, seniorki, kobiety, młode dziewczyny, właśnie integrujące je i włączające tu w życie w Krakowie. Ale też poszukuje własnych metod działania, inspirując się chociażby właśnie metodą Augusto Boala, czyli ten teatr Forum, co wydaje się szalenie istotne, bo jednak wydaje się, że poza tymi problemami z czytaniem kodów kulturowych, to kolejny problem to jest właśnie ta umiejętność komunikacji, prawda? Tej na prostej płaszczyźnie, ponieważ kiedy mówimy nawet w języku polskim, wszyscy okazuje się, że się nie rozumiemy, więc ta rozmowa o emocjach, uczuciach, tutaj był taki właśnie bardzo fajny projekt pani Doroty Bagaż Uczuć, jest dosyć istotna.
Skoro mowa o komunikacji, to zatrzymajmy się chwilkę przy tym wątku, ponieważ w nawiązaniu już do Biblioteki Kraków i w uzasadnieniu komisji czytamy tak. Biblioteka Kraków została wyróżniona za całokształt działań edukacyjnych i animacyjnych wykraczających poza standardowe zadania biblioteczne oraz za dynamiczne zmiany, które zostały przez pracowników biblioteki wdrożone w ostatnich latach. Podkreślano aktywną rolę biblioteki w docieraniu do nowych odbiorców oraz w kształtowaniu postaw czytelniczych z wykorzystaniem różnych form komunikacji. No więc właśnie, pani dyrektor, o jakie te formy komunikacji chodzi? W jaki sposób Państwu udaje się jako pracownikom Biblioteki Kraków docierać do tych różnych, przede wszystkim młodych czytelników?
Poprzez zabawę. To po pierwsze. Mówiliśmy już o Pipi i o graniu w piłkę nożną. To też da się powiązać z literaturą. Mówiliśmy o tym, że będziemy tańczyć sambę. To w sierpniu, 12 sierpnia na brazylijskim pikniku. Będziemy też czytać Małego Księcia gwarami. To już za tydzień w weekend na pikniku polskim będziemy czytać Małego Księcia po góralsku, po śląsku i po wielkopolsku. Zrobiliśmy już casting bardzo oryginalnych czytających, co nie było proste. Będzie też tego lata pokaz capoeiry. Będziemy grzebać wokół wykopalisk, bo skupimy się wokół Egiptu. Drugi punkt, który przyciąga do nas dzieci, to są z kolei wyremontowane filie. My widzimy, że jeżeli filia jest wyremontowana, ale zaraz powiem, co to znaczy wyremontowana, bo to bardzo wiele znaczy, to my mamy tam naprawdę wysyp nowych zapisanych czytelników. Przychodzą rodzice i zapisują dzieci. Albo dzieci przyciągają rodziców, bo jeżeli na przykład wstawiliśmy w dwóch filiach bodajże, czy w trzech, wystawę lalek Barbie. Teraz mamy wystawę wozów strażackich. To jest tak nośna informacja, że dzieci przychodzą obejrzeć lalki Barbie albo wozy strażackie i odkrywają, że ta wystawa jest w bibliotece i one tam chcą wrócić. Rodzice nie mają nic do powiedzenia, te dzieci absolutnie się upierają. Ale wrócę do remontów. Jeszcze sporo naszej chwili czeka na remont generalny, ale przez wielkie G. Natomiast spora część jest wypruta do cna, wypruwamy te miejsca, reorganizujemy je, aranżujemy i mamy świetny design. Mamy też nawet czasem, uwaga, w bibliotece dzieci mogą pokochać toaletę dla dzieci. Mamy filię na Łużyckiej, gdzie wszystko w specjalnej bibliotece dla dzieci jest dostosowane dla dzieci i to jest potworna frajda dla tych najmłodszych. Zaraz obok na sali w akwarium pływają rybki. Do tego mamy mebelki zaaranżowane dla dzieci. Mamy też domki, w których można się bawić w dom, albo właśnie w strażaka, albo cokolwiek innego imitującego prawdziwe życie, ale w żywej zabawie między dziećmi sobie aranżować. I teraz, jeżeli mamy takie piękne miejsce, to ono zaczarowuje. Dzieci wchodzą, zakochują się w tym miejscu, w tym, jak mogą spędzić tam czas i chcą tam wrócić. Bo jeżeli ktoś z rodziców był ostatni raz w bibliotece 30 lat temu, to on nie ma pojęcia, że istnieją takie miejsca jak nasze dzisiejsze biblioteki. No, co bibliotekę remontujemy, to ja żałuję, że mam wyremontowane już mieszkanie, bo bym sobie to mieszkanie zrobiła tak, jak właśnie remontujemy daną bibliotekę. I takie świetne nowe miejsca mamy na Bohaterów Września, na Zakopiańskiej, na Widoku, na Łużyckiej. Niedawno na Stokach otworzyliśmy wspaniałą filię. Na Kozłówce będziemy oddawali już niedługo filię po remoncie. No i wreszcie tworzymy filię, ona też będzie fantastyczna na północy, gdzie nie ma nas, a północ się rozrosła na osiedlu Gotyk. Myślimy, że w przyszłym roku już wejdą nasi czytelnicy.
Pani dyrektor, zmienia się biblioteka, bo zmienia się oczekiwanie odbiorcy?
Na pewno. My wiemy, że biblioteka sama w sobie nie będzie się broniła tak, jak się broniła kiedyś, bo książka i czytanie ma dzisiaj potworną konkurencję i taką trochę nokautową, prawda? Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Reforma, że tak powiem, to takie brzydkie słowo, bibliotek w Polsce w porównaniu do Zachodu, no to jest sporo opóźnienie, w dekadach liczone. Tam biblioteki stały się mediatekami już ładną chwilę temu. Ale dziś Zachód zastanawia się, co zrobić z tym ogromem, z tymi tonami CD i DVD, których już nie bardzo kto ma wypożyczać. Ale my, bazując na ich doświadczeniach, wiemy, że trzeba stworzyć miejsce, gdzie ktoś po prostu przebywa. I widzimy to bardzo mocno po pandemii, że osoby często szukają miejsca dla siebie, ale wśród ludzi. Czyli nawet potrzebują pójść, wziąć swojego laptopa, gdzieś siąść i popracować. Jeżeli mają pod ręką jakiś dodatkowy warsztat książkowy, czy bibliotekarza, który jest też przewodnikiem w poszukiwaniu informacji w sieci, to biblioteka jest dla niego fantastycznym miejscem, więc oczywiście jesteśmy przestrzenią nie tylko dla dzieci, ale też taką przestrzenią, gdzie można sobie siąść, popracować, skupić się, a tam, gdzie jest przestrzeń dla dzieci, to jest też ulga dla rodziców. Jeżeli mama przyjdzie i mama sobie posiedzi w telefonie, coś uporządkuje, maile nawet sobie w komórce obsłuży, ale widzi, że dziecko trochę się bawi, trochę lata między książkami, a książki dzisiaj są fenomenalne dla dzieci, fenomenalne, to ona wychodzi z czystym sumieniem, że to dziecko na pewno dobrze spędziło, sądziła, że 15 minut, bo ile dziecko może siedzieć wśród książek, a tu się okazuje, że godzina półtorej i nie chce iść.
Biblioteka Kraków jest jednym z ważniejszych podmiotów realizujących założenia Miasta Literatury UNESCO. Takie słowa też przeczytałam w uzasadnieniu przyznania nagrody Bibliotece Kraków w kategorii podmioty. Na czym ta współpraca polega, pani dyrektor, i jak te założenia są realizowane? Chodzi o propagowanie czytelnictwa, jak mniemam.
Mieszkańcy Krakowa mogą być dumni. To jest naprawdę bardzo czytające miasto, jeżeli porównujemy statystyki miast metropolitalnych w Polsce. Bo my bawimy się wokół literatury, ale u nas przede wszystkim stoją wciąż książki, stoją też audiobooki, są gry planszowe, o których tu mówiła pani Jasia, bardzo ważna, integracyjna część naszej działalności. No i na te słupki wypożyczeń, powiem tak statystycznie, ale to się przekłada na jakość tego, jakim społeczeństwem jesteśmy w Krakowie, jaką społecznością jesteśmy w tym mieście. Przekłada się też na księgozbiór. I w Mieście Literatury UNESCO my mamy to szczęście, że konieczność nakładów na literaturę jest przyjmowana z pełnym zrozumieniem. I my jako Biblioteka Kraków nie mamy tych problemów, które ma nie jedna biblioteka w Polsce, skąd brać książki, środki na nowe zakupy. My możemy naprawdę te nasze nowości uzupełniać. One zawsze są z pewnym pośliskiem do rynku wydawniczego, no bo biblioteka to nie druga księgarnia, rynek wydawniczy też potrzebuje chwili dla siebie. Ale jednak uzupełniamy ofertę dla naszych czytelników i staramy się ją wzbogacać też o spotkania autorskie. Tu czekamy wciąż jeszcze na ten moment w przyszłości, w którym będziemy mieli swoją siedzibę na Wesołej, bo wtedy to miejsce spotkań, miejsca dużych spotkań będziemy mieli. Myślę, że to nas też zrewolucjonizuje. I mamy też dodatkowy sposób na to, żeby do czytelników wyjść poza mury naszych filii. Postawiliśmy w ostatnim czasie 4 książkomaty. Czytelnicy kochają nasze książkomaty, kochają tę usługę. 24 godziny na dobę można sobie odebrać bądź zwrócić książkę pod warunkiem, że się ją zamówiło wtedy, kiedy bibliotekarz był w pracy, bo musi ją tam zanieść. Ale dodatkowym takim aspektem, zwłaszcza wobec ograniczenia obiektów małej architektury z uwagi na te wszystkie nasze nowelizacje prawne, dodatkowym obiektem jest to, że przestrzeń zyskała coś, co jest dla ludzi, którzy czytają. Ten książkomat jest dla mnie takim symbolem w przestrzeni, że to miasto jest także dla was, dla mieszkańców, którzy życie spędzają z książką. Bardzo liczymy na kolejne książkomaty. W najbliższym projekcie budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 5 plus 1, w sumie 6. Jeżeli one by przeszły, to będziemy naprawdę mocno liderskim miastem w tym kraju. No, bierzemy podium.
Pani dyrektor, czy jest pani w stanie innym zarządzającym podobnymi instytucjami kultury jak biblioteka publiczna udzielić kilku wskazówek, kilku rad, które mogłyby pomóc im promować czytelnictwo, ale też otwierać się na szersze grono odbiorców?
Czytający to najfajniejszy klient usług, jaki może być w mojej ocenie i dobrze jest wymyślić sobie taki system, który będzie go nagradzał. Jednym z takich naszych pomysłów na nagrodzenie jest na przykład konkurs Czytelnika Roku. My zmieniliśmy w tamtym roku formułę. Nie mamy takiego wąskiego podium, ale na podium mieści się każdy, kto zbierze 150 pieczątek w paszporcie czytelnika, który my wydajemy wszystkim chętnym, biorącym udział w tym konkursie. 150 pieczątek za wypożyczoną książkę i minimum jedna pieczątka za udział w jakimś naszym wydarzeniu. I w tamtym roku po zmianie konkursu okazało się, że chętnych mamy mnóstwo. Zapisało się ponad 900 osób. To nas naprawdę mile przygniotło, a samych zwycięzców było bodajże 139 osób. I cieszyła nas liczba 930 czy 70, coś w tym guście. A my w tym roku, jest lipiec, już mamy wydanych 1650 paszportów. Więc to jest taki fajny, dodatkowy papierek lakmusowy tego, że jak wyszliśmy, bo chcieliśmy, żeby nas zobaczono i usłyszano, to naprawdę nas zobaczono i usłyszano. To nas bardzo cieszy.
Panie dyrektor, czy przyznanie nagrody dla najlepszego animatora kultury w kategorii podmioty zobowiązuje?
Zobowiązuje i to jak? Mamy teraz taki mały wysyp, więc czujemy się zmobilizowani chyba w trójnasób. Dowiedzieliśmy się właśnie, że dostaliśmy nagrodę z Wyrtały. To jest nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej w Rabce. Pojedziemy po nią z radością w lipcu. We wrześniu ku naszej ogromnej radości będziemy odbierali animatora. Nasza koleżanka Paulina Knapik-Liza, która zresztą koordynuje całość działań związanych z tymi piknikami, o których mówiłam, dostała się do finału w konkursie na bibliotekarza Małopolski. Jest to dla nas o tyle ważne, że Biblioteka Kraków jest formalnie dzieckiem młodym, bo połączenie bibliotek dzielnicowych to 2017, od początku 2017, więc to jest taki sygnał, że no, serce, które włożyliśmy, zaangażowanie, które włożyliśmy, ta kreatywność, która w nas kwitnie, że to w dobrą stronę poszło, bo można było chybić.
Pani Joanno, kiedy przyznanie nagród?
uroczyste wręczenie nagród 22 września w Teatralnym Instytucie Młodych. To jest nowa przestrzeń Teatru Ludowego w Nowej Hucie, która będzie również we wrześniu świeżo otwarta. A z przyjemnością też dodam, że co 2 lata w Polsce odbywają się niekongresy animatorów kultury zainicjowane przez Forum Kultury Kraków. I kolejny niekongres odbędzie się w 2025 roku w Krakowie. Także już zapraszamy wszystkich animatorów i edukatorów kultury do Krakowa.
Pani Joanna Szulborska-Łukaszewicz z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz pani Agnieszka Staniszewska-Mul, dyrektorka Biblioteki Kraków, były dziś gościniami Radia Kraków Kultura i opowiadały o konkursie Animator Kultury. Drogie panie, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Dziękujemy państwu.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.